Słuchają Państwo Radia Poznań, kwadrans po godzinie 12. Maryna Stepanska kontynuuje swoją misję pomocy Ukrainie. W weekend odwiedziła szkołę w miejscowości Puszcza Wodycia obok Buczy, w której piwnicach przez 2 tygodnie okupacji okolic Kijowa ukrywało się 1000 osób. Z pomocą przyjaciół i fundacji Maryna chce pomóc odnowić szkołę, załatać dziury po kulach i odkupić zniszczony sprzęt, tak by dzieci od września mogły spokojnie wrócić na lekcje. Posłuchajmy rozmowy Sandry Soluk.
We spoke with 5 people. Two of them have been there from the first day.
Rozmawialiśmy z 5 ludzi. 2 z nich była tam od pierwszego dnia. Jeden chłopak, 23-latek, strażak, uczył się w tej szkole. Był tam takim komendantem. Cała jego rodzina pomagała, a jego mama gotowała. Kiedy usłyszałam to za pierwszym razem, no dobrze, gotowała. Ale potem dowiedziałam się, że w ciągu dnia jednocześnie od 24 lutego do 7 marca przebywało tam jednocześnie 1000 osób. Wszystko musieli zorganizować, łącznie z lekami i jedzeniem. Na początku ludzie coś ze sobą mieli, coś brali, kiedy uciekali. Z tych okolicznych miejscowości. Nie ma tam zbyt wielu schronów, to małe miasteczka. Nawet Kijów, stolica, nie był na to gotowy. Oficjalnie są schrony, ale nie były gotowe. Tak samo tutaj. To po prostu duża piwnica, byłam tam. Rury z ciepłą wodą, kanalizacja, brak klimatyzacji, brak toalet. Było chociaż ciepło i mieli przez cały czas elektryczność. Ale ona najpierw gotowała dla dzieci i starszych. Później postanowiła, że będzie gotować dla wszystkich. Oczywiście miała pomocników do krojenia i przygotowania. A ona gotowała, bo wie, jak to robić. Jest taka dzielna. Opowiadała też, kiedy wyszła ze schronu, i akurat pocisk grad uderzył w auto obok jej domu. Była dosłownie kilka metrów od tego wybuchu. Na szczęście wszyscy przeżyli. Mówiła, że wtedy nie mogła gotować, bo przez 24 godziny płakała. Skąd brali jedzenie na te 2 tygodnie? W ciągu pierwszych dni mieli własne. Później ludzie uciekali i dołączali do nich bez niczego, ale Alona mówiła, że wolontariusze właściwie pomagali już po 2 dniach. Jak zorganizowali sobie życie w piwnicy? To duża szkoła, uczyło się tam 1000 osób. Mają 3 hale sportowe, jedna z nich jest ogromna. Za dnia siedzieli tam, mieli rozłożone maty. Zorganizowali też mały szpital dla chorych, ale to akurat nie zadziałało, bo matki chciały być ze swoimi dziećmi w razie wypadku.
Z Maryną Stepanską rozmawiała Sandra Soluk.
W środku dnia.
Od 15 lat możemy w Polsce używać map Google, konkretnie funkcji taka, która tam występuje, czyli jak wygląda jakaś okolica. To funkcja Street View. W ostatnich latach spotykamy się z coraz częstszym wykorzystywaniem obrazów i danych z przestrzeni publicznej. Każdy z nas zasila tę bazę, czasami nawet nieświadomie. Jak wykorzystywane są nasze dane, co my z tego mamy, jak bardzo elektroniczne narzędzia wchodzą w nasze życie. Czy jest jakaś granica, czy może jest nam to po prostu obojętne? Zacznijmy może od tego, czego my szukamy w internecie.
Czego ja szukam? Rzeczy związanych ze zdrowiem, coś ja chcę kupić, przeważnie Allegro, ale też inne jakieś tam strony, które akurat mi pasują i w tym temacie, który jestem zainteresowana. Jakieś ciekawostek, wiadomości bieżących na przykład. Teraz się tyle dzieje, że w internecie najszybciej się tam znajdzie to, co człowieka by interesowało.
Na wszystkiego. Jeżeli jest potrzeba sprawdzenia lekarstwa, no to lekarstwo. Jeżeli są jakieś informacje ciekawe ze świata, no to czytamy to. Każdy ma inne zainteresowania. My w każdym bądź razie patrzymy, co jest ciekawego. siedzimy w fotelu, odpoczywamy i żonglujemy po tym internecie.
W każdym razie staramy się wszystkiego po trochu.
Ja nie jestem typowym użytkownikiem internetu, dlatego że jestem literatem i szukam to, co mi potrzebne dla pisania książek. Niezbyt często to znalazę tam, z tego powodu, że informacja w internecie to jest taka konserwa informacyjna, że może długo leżeć, że się nie psuje, ale ma tylko jedną porcję. Czyli połknął i dalej chodzisz głodny i trzeba szukać jeszcze gdzieś.
A mapy?
Też, jeżeli się wybieram gdzieś w podróż na przykład, bo teraz się wybieram do Londynu, więc też przeglądam i mapy, i jakieś tam informacje związane z danym miejscem, co można ciekawego zobaczyć, jak można zaoszczędzić na przykład, bo też takie informacje można znaleźć podróżując, więc różności.
No z map to raczej nie, bo ja nigdzie się tak nie poruszam specjalnie, więc to jak muszę coś sprawdzić, gdzie
mnie
co,
nie wystarczy
tak.
Plan parku. Żadnej innej mapy nie potrzebuję.
Udało się. Dzisiaj Google Maps pracowała i przywiodła właśnie tylko z dwoma skrętami nie w tą stronę, tam gdzie trzeba było przyjść.
Takie zwiedzanie wirtualne?
Znaczy, tak, wirtualne zwiedzanie tak, że znaczy, oglądam co tam można zobaczyć i się zastanawiam, czy warto tam pojechać na przykład, czy zobaczyć dane miejsce.
Pewnie.
Myślicie Państwo, że to zastąpi takie prawdziwe zwiedzanie?
Wszystko pewnie, można, bo jak ludzie są, załóżmy, no tacy, którzy się nie mogą poruszać, no to dla nich to jest takie zbawienie, bo sobie przynajmniej trochę zwiedzą świat, ale normalnie to nigdy nie zastąpi.
Genialny prozaik, marynista Anton Sanchenko napisał bardzo dobrze, że komputerowe technologie i internetowe technologie pomagają tym, kto coś umie i bez komputera.
Ale to jednak przeżycie samo w sobie to jest dużo większa atrakcja niż takie tylko poglądanie na pewno, że miejsca, których no, nie jesteśmy w stanie pojechać, to tak. Ale no, to nie ma takiego wrażenia jak na żywo, nie?
Właśnie odkryłem, proszę Państwa, moją przeglądarkę i przeczytałem, że 20 sierpnia to dzień, w którym spędziłem najwięcej czasu w tramwaju. 53 minuty. Takich rzeczy się można dowiedzieć, albo ile się zrobiło odległości między Ziemią a Księżycem. A dzisiaj przy pomocy przeglądarki internetowej można zwiedzić wiele miejsc, w ogóle nie wstając z fotela. Pierwsze takie lokalizacje stały się dostępne do wirtualnego zwiedzania 15 lat temu, wspomina Elżbieta Różalska z Google Polska.
W 2007 roku opublikowaliśmy pierwsze zdjęcia Street View. Pochodziły one z San Francisco, Nowego Jorku, Las Vegas, Miami i Denver. To były te pierwsze 5 amerykańskich miast, które mogliśmy obejrzeć wirtualnie. Cały pomysł zrodził się w głowie Larego Page'a, który po prostu zamarzył sobie, że cały glob obfotografuje i zrobi mapę zdjęć sferycznych. No i faktycznie grupka googlerów zebrała się i sporządziła pierwszy sprzęt, którym fotografowano, czyli słynny samochód Street View. Od tamtej pory wyposażone w aparaty fotograficzne samochody zrobiły ponad 220 miliardów zdjęć i pokonały ponad 16 milionów kilometrów. To mniej więcej tak, jakby ponad 400 razy objechać cały świat dookoła. Z okazji 15-lecia zaprezentowaliśmy m.in. nowy aparat, który jest bardziej mobilny, lżejszy, bo waży około 6 kg, a także nową funkcję, którą użytkownicy mogą sprawdzić na swoich telefonach komórkowych, dzięki której przeniosą się w czasie i zobaczą historyczne zdjęcia miejsc, które wybiorą.
Jeśli ktoś chce, może obejrzeć miejsca, do których zwykle trzeba byłoby kupić bilet, albo w ogóle tam się nie można dostać, mówi autorka zdjęć Magda Filak.
Jednym z moich ulubionych na pewno jest kopalnia soli w Wieliczce i to z kilku powodów. Pierwszym powodem jest to, że miałam okazję fotografować kopalnię soli w Wieliczce osobiście. Zdjęcia wyszły przepiękne i ja jestem po prostu wyjątkowo dumna, że nasza polska piękna kopalnia soli w Wieliczce jest wirtualnie dostępna milionom ludzi na całym świecie. Ten projekt też jest bliski mi, ponieważ on był przemiły dzięki wspaniałemu panu przewodnikowi i jednocześnie pamiętam też, jak bardzo wymagający technicznie był, bo pod ziemią spędziliśmy kilka wieczorów i w zasadzie prawie nocy, a samo złożenie zdjęć spacer wirtualny, co było procesem manualnym, zajęło nam wiele tygodni. Moim z kolei drugim ulubionym miejscem uwiecznionym na Street View jest na pewno ISS, czyli Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Jest to kosmiczny widok, jest to niesamowite zobaczyć, jak daleko sprzęt Street View może zajść, dojechać, a w tym przypadku dolecieć. I widok stamtąd jest po prostu przepiękny. Jest niesamowite to, że dzięki zdjęciom mogę wirtualnie zwiedzić miejsce, do którego niestety zapewne nigdy nie trafię.
Ale z drugiej strony też kto z Państwa przed wyjazdem na wakacje nie sprawdzał właśnie na Street View miejsca, w którym ewentualnie się wybierze i wtedy można też podjąć decyzję, czy podoba nam się ta okolica, czy też nie. Statystyki pokazują, że internauci na całym świecie najchętniej oglądają lokalizacje w Indonezji i Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o atrakcje turystyczne, największym zainteresowaniem cieszy się Burj Khalifa, czyli najwyższy budynek świata, wieża Eiffla, też kiedyś najwyższy budynek świata, i Taj Mahal. Wśród najpopularniejszych miejsc w Polsce znalazły się Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Auschwitz-Birkenau czy Park Wodny Suntago. 11 miejsce jako jedyna wielkopolska lokalizacja zajął Dworzec Poznań Główny. Taki wynik jest zaskoczeniem dla prezesa poznańskiej organizacji lokalnej turystycznej Jana Mazurczaka.
Dworzec Poznań Główny znalazł się wśród 15 najpopularniejszych miejsc w Polsce. Jest to faktycznie spore zaskoczenie. Z drugiej strony jest to dworzec, który obsługuje około 20 milionów pasażerów w ciągu roku. Jest jednym z najpopularniejszych dworców w kraju. Są takie lata, kiedy nawet jest najpopularniejszym. I podejrzewam, że wielu pasażerów, którzy przyjeżdżają do Poznania, po prostu chcą zobaczyć, jak wyjść z tego miejsca. Zresztą wydaje mi się, że w ogóle względy praktyczne bardzo często też decydują o popularności. Natomiast kiedy spoglądamy na inne miejsca w Polsce, no to faktycznie szkoda, że żadna atrakcja turystyczna się tutaj nie pojawiła. I no, mamy nadzieję, że być może w przyszłości nie tylko będziemy kojarzyć się z Poznaniem Głównym. Natomiast no, to nie jest ranking popularności czy ranking atrakcyjności tych miejsc. To jest ranking miejsc, które no, wywołują nasze zainteresowanie i chcemy zobaczyć, jak one wyglądają w Google Street View i prawdopodobnie decydują tutaj względy czysto praktyczne, czyli to są te miejsca, które są najczęściej odwiedzane i do których mamy wątpliwości, jak dokładnie się w nich odnaleźć. A faktycznie Dworzec Poznański, a możemy to powiedzieć, w tej chwili wciąż jeszcze nie jest dworcem, który jest łatwy w nawigacji dla osób go nieznających. Bo zakładam, że może być tak, że wiele osób zaczyna poznawać miasto albo oglądać najciekawsze miejsca, zanim do niego przyjedzie. My ten rok zaczęliśmy, jeśli chodzi o turystykę krajową, no doskonale. Tak dobrych wyników wśród turystów krajowych chyba nie mieliśmy od bardzo dawna. W tej chwili mamy nawet lepsze wyniki niż przed pandemią, więc być może to jest właśnie ta wskazówka, że ten Poznań wywołuje coraz więcej zainteresowania i już jest na 5. miejscu w Polsce, a może będzie jeszcze wyżej.
Tyle Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Proszę Państwa, no po co sięgamy do map internetowych, żeby sprawdzić informacje praktyczne, czy takie związane z turystyką? W naszym studiu profesor Wojciech Celary z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Pytanie, czy korzysta pan, pewnie byłoby zbyt banalne, ale zapytam pana w takim razie, czy ten cel to jest właśnie taki bardzo użyteczny? Chce pan sprawdzić, dokąd pan się wybiera?
Raczej użyteczny, tak. Jeśli mam gdzieś pojechać, to na wszelki wypadek najpierw patrzę, jak to wygląda, tak żeby mógł łatwo zidentyfikować to miejsce. Także korzystam zarówno z mapy, żeby wiedzieć, jak tam dojechać. Korzystam z widoku satelitarnego, żeby wiedzieć, jak to jest rozłożone i w jaki sposób, jak wygląda okolica tego miejsca, do którego mam dojechać, a potem korzystam ze Street View, żeby zobaczyć samo miejsce, jak ono wygląda, żebym je poznał od razu, jak dojadę. I to zarówno w kraju, jak i za granicą. I to jest niezwykle użyteczne, muszę powiedzieć, bo jeśli człowiek jedzie na przykład przez cały dzień, wieczorem ma dojechać do jakiegoś hotelu, ten hotel niekoniecznie stoi przy głównej drodze, tylko jest jakimś małym hotelem przy jakimś zaułku. No to zidentyfikowanie, że to jest akurat ten hotel, prawda, to bardzo ułatwia, Street View bardzo ułatwia takie rzeczy.
Ja myślę, że jest pan informatykiem z wykształcenia i studiował pan w czasach, kiedy Stanisław Lem snuł jakieś takie wizje futurystyczne dotyczące przyszłości, ale czy myślał pan, kiedy był pan na studiach, że takie możliwości, jeżeli chodzi o informatykę, będą w dzisiejszych czasach w ogóle możliwe?
Znaczy projekt, żeby sfotografować całą Ziemię we wszystkich uliczkach i tak dalej i udostępnić to internautom, to jest naprawdę odważny projekt. To jest projekt taki, powiedziałbym, przełomowy w dużym stopniu. Samo zrobienie mapy całego świata, tak? Takie, które w dodatku z nawigacją, także można dojechać do dowolnego miejsca. To też jest bardzo odważny projekt. Pokazanie tego z satelity, w jaki sposób to wygląda, prawda? To jest następny krok, a zrobienie Street View to jest w ogóle wielka sprawa, no bo to nie jest jedno zdjęcie z satelity, które od razu obejmuje, nie wiem, tam ileś kilometrów, tylko to jest jednak dom po domu i ulica po ulicy.
To na pewno musiało dużo kosztować.
No, na pewno. No, jeśli, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, to ileś razy można było objechać tymi samochodami całą ziemię, to musiało...
To są miliardy,
benzyna,
miliardy kilometrów, tak?
To są miliardy kilometrów i to są naprawdę duże ilości benzyny, czasu tych ludzi, którzy to robili, którzy jeździli i fotografowali. Na niektórych zdjęciach, jak się ogląda Street View, to można nawet zobaczyć czasami samego siebie, bo to przecież ten samochód przejeżdża i robi zdjęcie i ktoś tam może z boku stać.
Ale twarz ma zamazaną oczywiście, dlatego że...
Twarz ma zamazaną. Tak, ale no widać na przykład swój samochód na ulicy parkujący albo coś, także to są autentyczne zdjęcia.
Panie profesorze, skoro to tyle kosztowało, to komu to się opłacało? No bo my korzystamy z tych narzędzi za darmo, czyli no, gdzie ktoś miał interes w tym, żeby za darmo udostępniać takie giga danych? No?
To jest iluzja, że to jest za darmo. I to może powiem, jak działa model biznesowy Google'a, dlatego że to jest bardzo specyficzny model biznesowy, trudny do powtórzenia przez konkurentów, co jest go z punktu widzenia Google'a jego zaletą. Otóż to jest tak. Google'owi trzeba zapłacić za reklamę w Google'u. I czy to jest reklama w wyszukiwarce, czy to jest reklama na mapie, czy w czymkolwiek innym.
W skrzynce pocztowej.
Czy w skrzynce pocztowej, to nie ma znaczenia. Tak? To jest po prostu, to są pieniądze, które płyną do Google'a. I tę reklamę, koszty tej reklamy ponoszą sklepy i punkty usługowe i tak dalej. One jak są, jak wejdziemy na mapę Google'a, no to zobaczymy, że tam jest dużo informacji o tym, w którym miejscu znajduje się jakie przedsiębiorstwo. To nie jest za darmo, za to trzeba zapłacić, tak? Natomiast dalej to jest tak, więc stąd się bierze bogactwo Google'a, tak? To ogromne bogactwo Google'a. To jest jego zdecydowana większość jego przychodów pochodzi właśnie z reklam internetowych. Natomiast co się dzieje, skąd się biorą te pieniądze? Otóż te firmy oczywiście te koszty, które ponoszą, przekładają na produkty i usługi sprzedawane klientom końcowym, czyli nam, tak? No to zawsze na samym końcu to ten klient za wszystko zapłaci, cokolwiek by to nie było. I dlaczego ten model jest taki właśnie zyskowny dla Google'a? Dlatego, że wszyscy, niezależnie od tego, czy korzystamy z Google'a, czy nie korzystamy z Google'a, to i tak wszyscy płacimy, tak? My wszyscy na to płacimy, bo jeśli wyobrazimy sobie taką osobę, która nie ma komputera, nie ma telefonu komórkowego, nie korzysta z Google'a, ale pójdzie sobie kupić buty w sklepie...
To w tym jest to do, podatek Google'owy.
Tak, to do ceny tych butów, takiej od producenta butów, jest doliczony jakiś procent wynikający z tego, że ten sprzedawca zapłacił Google'owi za reklamę. A że dany klient z tego nie korzystał, to nie jest jego problem, tak? I tak musi za to zapłacić. Ten cały świat jest... w jakimś sensie jest opodatkowany na rzecz Google'a i stąd się bierze bogactwo Google'a.
Czyli największe globalne państwo świata, można powiedzieć, z najbardziej opodatkowanym.
Ma trochę konkurentów, ma Amazon, tak, Meta, czyli dawny Facebook. No tam jest piętka takich, prawda, takich firm, to jest te tak zwane gigtechy. No tak, one mają ten unikalny model biznesowy polegający w dużym stopniu na globalizacji, tak? To jest związane z globalizacją.
61 865 4654, gdyby Państwo chcieli się dołączyć do naszej rozmowy, to zachęcam. Widzę, że Pan Andrzej dzisiaj już jest bardzo zainteresowany. Jestem bardzo ciekaw. Dzień dobry.
No dzień dobry. Powiem tak, że no to samo, co przed chwilą pan profesor powiedział. Ja bardzo często korzystam, przeglądam te mapy googlowskie, tak? Tak, czasami dla przyjemności, a czasami z potrzeby, tak? Mhm. Po prostu już tak od małego miałem coś takiego, że...
Ciekawość świata.
Że tam przeglądałem atlasy, różne mapy, takie tam, coś mnie to tak interesowało. Powiem, że no korzystam, szczególnie gdzieś jak się wybieram w jakąś podróż, no motocyklem jeżdżę, jak wiecie, więc najpierw sobie właśnie to stwierdził, obejrzę tego miejsca, gdzie mam pojechać, no żeby, no faktycznie, żeby wiedzieć, no co mnie tam czeka, jak, gdzie skręcić, gdzie pojechać, bo z tej nawigacji, jadąc na motocyklu, to jest takie, że tak powiem, korzystanie z niej jest takie średnio możliwe, ponieważ to jest hałas, nie? I w tych słuchawkach nie bardzo tam nieraz słychać, gdzie skręcić. A jak już sobie to wszystko przeanalizuję, no to wtedy wiem, którędy jechać i tak dalej, prawda? Także to jest moim zdaniem przydatne, a tak jak pan profesor przed chwilą powiedział, no faktycznie wszystko się kurczy, no łączy z pieniędzmi, z dużymi pieniędzmi i no i tyle, nie? Ale faktycznie z tego, no nie dalej jak dzisiaj sobie, nawet patrzę, chociaż znam tą drogę, no po prostu mam zamkniętymi oczami mógłbym pojechać, ale tam wiedziałem, że tam były jakieś roboty drogowe, więc sobie sprawdzałem, czy będę mógł przejechać bez problemów, czy będę musiał się gdzieś zatrzymywać po drodze. No i to jest fajna rzecz, powiem.
Fajna rzecz, która czasami nas zaskakuje. Dziękuję panie Andrzeju. Bardzo
dziękuję,
serdecznie.
Pozdrawiam.
I pan Krzysztof, dzień dobry.
Witam serdecznie. No ja z racji pracy nie wyobrażam sobie nieposiadania teraz telefonu z mapą googlową. Bo dla przedstawiciela handlowego czy dla kierowcy to jest mega duże ułatwienie. Sama mówię tutaj o samej mapie, a mapa, która ma informacje odnośnie korków, wypadków i całej tej reszty rzeczy, która nas spotyka na drogach, no to jest po prostu mega super rzecz i codziennie pomaga mi w dotarciu do klientów i do domu. Pamiętam czasy, bo zaczynałem pracę jako handlowiec w 2008 roku, gdzie jeździło się ze zwykłą nawigacją, to i tak już było dobrze, bo koledzy w mojej firmie starsi też pamiętają czasy jazdy z mapą i to była w ogóle udręka. A już nawigacja dużo pomagała, aczkolwiek no te aktualizacje przeprowadzane na tych nawigacjach takich standardowych, no to wiadomo, czasami się jechało w jakieś miejsca, tu drogi brak, ewentualnie trzeba było jakoś objeżdżać, więc dla mnie jako narzędzie pracy cudowna rzecz.
Dziękuję panie Krzysztofie. No to na razie same dobre rzeczy. Panie profesorze, jak działa mapa Google? To znaczy, skąd te serwery wiedzą, że tam są korki na przykład, albo że droga jest nieprzejezdna? Znaczy, domyślamy się, że jest to jakoś liczone pod względem liczby pewnie użytkowników, którzy są w danym miejscu, ale czy do końca?
To najpierw powiedzmy sobie, jak działa sama nawigacja. To nawigacja działa w ten sposób, że wyznaczany jest punkt w przestrzeni w geografii, geograficzne, współrzędne pojazdu w danym momencie. To jest robione na zasadzie czterech satelitów, które nasz odbiornik GPS-u musi namierzyć i następnie mierzony jest czas przesyłu sygnału od tego nadajnika GPS-u do naszego urządzenia, znaczy od satelity do naszego urządzenia. I ten czas zależy od naszego położenia. To są naprawdę ułameczki sekund, ale wystarczają do tego, żeby, bo my wiemy dokładnie, gdzie się satelita znajduje. W związku z tym możemy wyliczyć różnicę między tym, gdzie się znajduje i gdzie my jesteśmy, tak? W stosunku do tego punktu. I na tej podstawie możemy bardzo dokładnie określić, w którym miejscu się znajdujemy. Tak, a jak gdyby kursor tego zawsze się znajduje na środku naszego ekranu. To mapa się przesuwa przez cały czas, mimo że my to obserwujemy odwrotnie. Nam się wydaje, że mapa stoi, a nasz samochód, tamten kursor się przesuwa w górę, w dół i tak dalej. Ale prawda jest taka, że to jest odwrotnie. To mapa się przesuwa w określony sposób, tak? I
no jesteśmy jak słońce w układzie słonecznym, czyli na środku zawsze. Panie profesorze, no i teraz obserwuję ten... To znaczy, to nie jest tak, że satelity nas obserwują, tylko my tak naprawdę obserwujemy satelity.
Dokładnie tak. To nie jest informacja w obie strony. To jest tak, że my odbieramy sygnał z satelity i przeliczamy, jak gdyby w stosunku do znanego położenia tych satelitów, możemy przeliczyć, ile to, no, ile czasu ta odpowiedź biegłaby na równik, a ile czasu biegnie do nas. Tak? W związku z tym na tej podstawie możemy wyliczyć, jak mamy cztery takie namiary z czterech satelitów, to jesteśmy w stanie wyliczyć bardzo dokładnie, z dokładnością do kilku metrów, do metra właściwie.
I teraz ta informacja o tym naszym położeniu może być przesłana także do serwera, który pokaże to gdzieś tam i przeliczy na przykład na gęstość ruchu, rozumiem?
To zależy właśnie od tego, jakie możliwości ma nasz odbiornik. Bo do nawigacji nie jest potrzebne żadne przesyłanie tej informacji komukolwiek, gdziekolwiek.
Tak, bo w samolocie można sobie patrzeć, gdzie się jest, a tam nie ma żadnego połączenia internetowego.
Tak jest, ale na przykład jeśli chcemy powiązać to z jakimiś innymi funkcjami, na przykład mieć system, który pozwoli namierzyć nasz samochód w przypadku, kiedy on jest na przykład, który został ukradziony, no to wtedy mamy informację zwrotną. Tak? Wtedy to położenie tego samochodu jest wysyłane do jakiegoś serwera. I wtedy, wchodząc na ten serwer, możemy widzieć, gdzie ten samochód się znajduje i znowu go pokazać na mapie, tak, dokładnie dokąd jedzie, w którym miejscu jedzie i tak dalej. To jest wtedy system nawigacji połączony z systemem śledzącym. Może być sama nawigacja, może być sam system śledzący, jak ktoś jakąś pluskwę przyczepi do naszego samochodu, która będzie podawać właśnie te współrzędne GPS-u w danej, w każdej chwili. No i mogą być systemy połączone. Dużo nowoczesnych samochodów, to ma to połączone ze sobą oczywiście.
Można też udostępnić swoją lokalizację, czyli na przykład mąż z żoną sobie mogą patrzeć, gdzie akurat współmałżonek przebywa i...
Tak jest.
Wszystko jest w porządku.
No, mąż, żona to tak sobie, ale dzieci, na przykład tak, pracownicy. Dzieci. Nie, pracownicy.
O.
Mamy na przykład, tutaj przed chwilą się wypowiadał przedstawiciel handlowy, no to łatwo sobie wyobrazić, że szef tej firmy, która go zatrudnia, chciałby wiedzieć w każdej chwili, gdzie się znajdują jego przedstawiciele handlowi i potem można pomierzyć na przykład, jak dużo czasu spędzał u danego klienta, prawda, czy jechał najkrótszą drogą do następnego. To nie w celach jakichś opresyjnych, tylko w celach optymalizacyjnych. Można to potem optymalizować, mając tego typu dane.
A toż, panie profesorze, trochę tak inwigilacją zalatuje, jeżeli mówię w kontekście pracownik, pracodawca, no bo akurat pracodawca zobaczy, że o, pracownik teraz poszedł sobie na obiad i no, ja wiem, że to oczywiście nic złego pójść na obiad, no ale to można wykorzystać, wie pan.
No jasne, to jest tego typu kwestia. No, ktoś mógł sobie powiedzieć, okej, to ja sobie teraz zrobię przerwę i sobie pójdę teraz do supermarketu, coś sobie tam kupię, bo mam na przykład jakieś, nie wiem, ważne rzeczy do kupienia.
Albo wyskoczę do domu na chwilę.
Albo wyskoczę do domu i tak dalej. No to jest kwestia umowy o pracę. Czy w umowie o pracę jest to uwzględnione, czy nie? Bo jeśli ktoś ma przez, powiedzmy, 8 godzin nic innego nie robić, niż tylko, prawda, reprezentować firmę, no to jest wtedy naruszenie umowy o pracę. A jeśli ta umowa jest taka, prawda, elastyczna i nie precyzuje, jak długo kto ma być, kiedy ma pracować i tak dalej, no to w tym momencie ten pracownik może sobie iść do sklepu, może sobie iść na lunch, tak?
Ja jestem ciekaw, czy są takie firmy, w których podpisać taką umowę, że pracodawca może korzystać z naszej lokalizacji, tym bardziej jeżeli to jest prywatny telefon, bo myślę, że wtedy to na pewno nie, ale jeżeli ma służbowy telefon, to...
Znaczy, jeśli jest służbowy telefon, to właściciel tego telefonu, czyli firma, może z nim zrobić wszystko, co chce, bo to jest służbowe, to nie ma problemu, tak?
Co prawda można włączyć tryb inkognito w tych mapach i wtedy już nie jesteśmy śledzeni.
Ale jeśli to jest telefon służbowy, to można zablokować tego typu możliwości. To jest... W wielu firmach jest zakaz korzystania na przykład z Facebooka w czasie pracy albo z jakichś innych rzeczy. To zależy zależy z jednej strony od kultury firmy, z drugiej strony od potrzeb tej firmy, a z trzeciej strony no, nie jest możliwe, żeby człowiek, który jest zatrudniony, zajmował się nie pracą i brał za to pieniądze. No więc to też musi być jakiś element kontroli tego, w jaki sposób ktoś pracuje.
61 865 4654, gdyby Państwo chcieli zadzwonić, powiedzieć, czy te nowe narzędzia są dla Państwa jakimś wyzwaniem, są troszeczkę Państwo wystraszeni tym tempem, w którym to się wszystko odbywa. 61 865 4654. Teraz jeszcze może takie pytanie, czy wirtualne zwiedzanie zastąpi turystykę? Jeszcze raz Jan Mazurczak z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Myślę, że będziemy poznawać w ten sposób świat i to akurat dobrze, bo jesteśmy w stanie po prostu poznać więcej miejsc trochę lepiej, tak jak kiedyś oglądaliśmy filmy dokumentalne. To jest po prostu kolejny poziom poznawania świata z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, ale nie mam jednocześnie żadnych wątpliwości, że to nie zastąpi podróży. I no przecież to, że poklikamy sobie myszką na komputerze, to nie znaczy, że poczujemy klimat danego miasta, że będziemy mogli wejść do restauracji, spróbować regionalnych dań, skorzystać z wydarzeń kulturalnych, porozmawiać z innymi osobami, więc jednym słowem nie poznamy klimatu takich miejsc i z tego, co obserwujemy z trendów na całym świecie, to są nowoczesne narzędzia, które umożliwiają lepszą, doskonalszą promocję, czyli wykreowanie mody na dany kierunek, no ale w żaden sposób nie zastępują wizyty w takim miejscu. No,
ale panie profesorze, przecież w pana pracowni te słynne okulary 3D, w których można zwiedzać zamek chociażby w Kórniku, to się staje coraz bardziej popularne, ale myśli pan, że to pozostanie na poziomie takiej ciekawostki, takiego gadżetu?
Ja myślę, że nie. No, od czasu jak Facebook postanowił utworzyć metaversum, to widać, że duże pieniądze za tym będą szły i że to przestanie być technologia laboratoryjna, taka jaka u nas była, a to stanie się powszechną technologią. Tak jak kiedyś telefon komórkowy to było zastrzeżone dla wielkich prezesów, wojska i takich innych rzeczy, prawda? A teraz ma go każde dziecko, więc to po prostu to w ten sposób idzie. Natomiast ja patrzę na to z zupełnie innego jak gdyby punktu widzenia. To jest pewnego rodzaju walka konkurencyjna o wolny czas, nasz wolny czas. W jaki sposób chcemy nasz wolny czas zagospodarować. I jeden będzie wolał pojechać fizycznie na dworzec główny w Poznaniu jako najważniejszą atrakcję tego miasta zgodnie z preferencjami prawda, użytkowników Street Google View. Streets, tak, Street View. A drudzy będą woleli zrobić to jednak przez Google'a, wyobrażając sobie, że odkrycie drogi od kasy do peronu numer 6, tak, na żywo, tak, daje owszem niezapomniane wrażenia, ale to niekoniecznie są te wrażenia, które...
Do peronu 51, to jest dopiero przeżycie. Panie profesorze, wracając jeszcze do tych map, bo no tak, my możemy oczywiście pozwolić Google'owi, żeby on nas szpiegował, tak w cudzysłowie szpiegował, w sensie takim, że nikt nas nie ogląda przecież personalnie, tylko to robią dla jakichś danych matematycznych wyłącznie te serwery, a możemy też to zablokować, prawda? Możemy wyłączyć przecież każdy telefon, każda funkcja, która jest w ustawieniach, można ją właściwie wyłączyć. Na przykład także funkcje namierzania.
Tak.
No i myśli pan, że ludzie rezygnują z tego? No co będzie, jeżeli na przykład pojawi się jakaś informacja taka, różnie to w życiu bywa, różnie to na świecie z plotkami bywa, że ludzie zaczną wyłączać to. No co wtedy będzie z tymi danymi?
No to jest w tej chwili bardzo duża kontrowersja pomiędzy Komisją Europejską a właśnie Facebookiem. Dlatego, że w Europie, tu mamy takie trzy światy, jeśli tak można powiedzieć. W Europie mamy do czynienia z silną ochroną prywatności. Ta silna ochrona polega na tym, że internauta musi się zgodzić na określone przetwarzanie jego danych osobowych. Także to nie jest wyłączenie wszystkiego i tak dalej, ale to jest po prostu, musi być jawna zgoda. Nie może być zgody domyślnej nawet, tylko musi być jawna zgoda na to, żeby ktoś zbierał nasze dane osobowe, a nasze położenie jest jedną z danych osobowych. Na drugim krańcu to są Chiny, gdzie nie ma żadnej ochrony danych osobowych, ale często też takie jest nastawienie społeczne w Chinach, że Chińczycy mówią, to bardzo dobrze, że rząd zbiera dane o mnie, bo dzięki temu wie, że ja jestem lojalnym, poprawnym...
Się nie zgubię.
Tak, jestem lojalnym, prawda, tutaj wykonawcą poleceń mojego rządu, jestem z tego dumny i to jest okej. No a w środku tego to są Stany Zjednoczone, gdzie oni mają trochę inne podejście, bo nie mają takie podejście sektorowe, to znaczy są określone ograniczenia nałożone na dane bankowe, dane medyczne i tak dalej, ale nie ma czegoś takiego jak RODO, które ogranicza w ogóle generalnie, prawda, dostęp do danych osobowych. Także tu nie ma jakiegoś, nie ma jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, tak? To jest tak, że w pewnych sytuacjach ta ochrona danych osobowych jest konieczna, potrzebna, ale są sytuacje często nadzwyczajne, w których no, ona wręcz przeszkadza. Jeśli ktoś na przykład zasłabnie na ulicy, tak, no to chciałby, żeby wzięto go do szpitala, w którym ma się nim zająć, prawda, i tam jest jego lekarz, który wie, co mu dolega, i żeby powiadomić jego rodzinę i tak dalej. To są wszystko dane osobowe, których nie można... No.
Panie profesorze, a takie dane na przykład jak odnośnie naszego położenia, jak one są wykorzystywane? Bo przypuszczam, że nie tylko po to, żeby tworzyć rankingi, nie wiem, najczęściej odwiedzanych miejsc, albo gdzie są korki. Po co to jest potrzebne? Do jeszcze jakichś kolejnych statystyk, które gdzieś tam ktoś do czegoś
potrzebuje. Znaczy statystyki tak, tylko one są potrzebne przede wszystkim do przyciągnięcia internautów do tych serwisów, jak mówimy o Google, do serwisów Google'a, tak? Dlatego, że gdyby internauci nie interesowali się tymi produktami Google'a, no to nie, przedsiębiorcy nie mieliby żadnego powodu do tego, żeby płacić za reklamę Google'owi. Więc tu cały czas chodzi o to, żeby po prostu jak najwięcej ludzie korzystali z tych serwisów rzekomo darmowych. Tak? Bo to jest argument pomiędzy Googlem a przedsiębiorcami. To jest mówienie, proszę bardzo, tutaj jest tylu i tylu odwiedzających i to kosztuje tyle w związku z tym, prawda? Bo taki procent tam z tych może kupić twoje towary dzięki temu, że dowie się od tego z serwisu Google.
Halo, dzień dobry, witamy. Ach, słuchacz się niestety rozłączył, to proszę Państwa, w takim razie, jeżeli mówimy o biznesie, to takie internetowe oglądanie może właśnie też pomóc w biznesie, mówi Wojciech Matecki z Poznańskiej Agencji Marketingowej.
To jest jedną z jakby dróg dotarcia potencjalnych użytkowników czy klientów dla wielu biznesów. Ułatwia przede wszystkim, jest tak trywialnie nawet mówiąc, ułatwia lokalizację tego biznesu, sklepu, salonu, jakikolwiek to nie był biznes. Tak, może w jakiś sposób wpłynąć na to, czy ktoś podejmie decyzję o przejściu się czy przejechaniu się w dane miejsce. Hotele mogą być faktycznie jedną taką branżą, które powinny właściwie wykorzystywać. No ale tak chociażby jeszcze branża gastronomiczna, która no, poza sferą jakby samą jedzenia, tego, którego jest podawane, no bardzo istotne jest, gdzie to jest podawane, w jaki sposób to jest podawane. I Google Street View razem z Google Moja Firma daje możliwość pokazania wnętrza danego lokalu, pokazania tego, jacy ludzie się tam pojawiają, jakie jakby produkty, oferta, no, czy chociażby menu jest dostępne w danym lokalu, nie?
No i tak w ciągu ostatniego roku 15 miast, które ludzie najczęściej odwiedzali w Street View to Jakarta w Indonezji, Tokio w Japonii, Meksyk, São Paulo, Brazylia, Buenos Aires, Argentyna, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, Stambuł, Turcja, Tajpej, Tajwan, Paryż, Francja, Osaka, Japonia, Londyn na 12, Los Angeles na 13, Bangkok 15. Myśli pan, z czego to wynika, że ludzie to miejsce odwiedzają? Że to jest właśnie takie... ciekawość świata, bo tu są takie bardzo oczywiste miejsca, ale też takie trochę...
Nie, uważam, że to są względy praktyczne, ponieważ w Mexico City mieszka...
Czyli tam, gdzie jest najwięcej ludzi, tam jest najwięcej oglądania.
No tak, dlatego, że no, w Japonii na przykład nie ma nazw ulicy, nie ma numerów domów, tylko są mapki, tak? To jest w ogóle kraj hieroglifów i w związku z tym są mapki, no i dojechanie do jakiegoś miejsca na podstawie mapki, dawniej te mapki były drukowane, no to jest naprawdę wyzwanie, tak? I to się trzeba znać, tam są uliczki raczej wąskie, domy małe ze względu na trzęsienia ziemi, więc nikt nie... Albo to jest super, prawda, budynek z jakimś żelbetem strunowym, taki, który przetrwa trzęsienie ziemi, albo to jest właśnie coś małego, co w przypadku, kiedy się, prawda, zawali, to ktoś będzie miał siniaki i guzy, ale nie postrada życia. Więc w tych zaułkach tam odnalezienie się w jakiś sposób to jest naprawdę niezwykłe wyzwanie.
Czyli im trudniej, tym więcej może być street view, można tak powiedzieć.
Tak, moim zdaniem to jest dokładnie to. Także to jest jakaś mapa trudności,
się cieszyć, że nie jesteśmy,
że nas nie ma,
wysoko.
Tak, bo my możemy, prawda, tutaj się dowiedzieć, prawda, Berwińskiego i wiemy, gdzie to jest, tak? A jak ktoś mówi, wie pan, z jednej strony jest tramwaj, z drugiej strony jest park, tak? A w sumie gdzieś tam jest takie rozwidlenie i gdzieś tam coś, no to jest dużo mniej precyzyjne.
Panie profesorze, i ostatnie pytanie. Czy będą jakieś kolejne kroki związane z poszerzeniem tej wirtualnej rzeczywistości związanej z mapami głównie, bo o tym dzisiaj rozmawiamy? No mówi się, że będą udostępnione historyczne. Google chce udostępnić historię tych widoków, czyli będziemy mogli sobie zobaczyć, jak to wyglądało ileś lat temu i będzie można to jakoś tak, powiedzmy sobie, posegregować. Ale no to co jeszcze można zrobić?
Zapraszam do właśnie, jest kapitalna jednak wystawa tutaj po drugiej stronie Warty w tym centrum, prawda, dziedzictwa początku państwa polskiego, bo tam jest podłoga, mam nadzieję, że wielu poznaniaków to widziało, podłoga taka z paneli wyświetlających, gdzie widać dzisiejszą trasę szybkiego ruchu, prawda, przecinającą Ostrów Tumski, ale jak się na to wejdzie, to widać, jak to było w dawnych czasach, prawda? No, to było zupełnie coś innego. To nie było za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. No, to było, prawda, tutaj. Także oczywiście można nakładać tego typu warstwy i pokazywać, szczególnie w takich ciekawych miejscach jak Ostrów Tumski w Poznaniu. No, to tu można bardzo dużo pokazać, w jaki sposób to się rozwijało. No to są kapitalne rzeczy, tak.
No to ja myślę, że może kiedyś tak będzie, że będziemy mogli zobaczyć, jak to za rok będzie wyglądało. To już to w ogóle futurystycznie.
To też muszę powiedzieć, że te nowe systemy, Building Information Systems, które stosują w tej chwili architekci, no to one są naprawdę, mają niesamowite wizualizacje. Wizualizacje. I to nie musi być wizualizacja tylko budynku, ale też całego jego otoczenia. Tak jak realnie to otoczenie wygląda.
Czyli ktoś będzie szedł w czapce, bo wtedy będzie zimno, mówiąc krótko. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Wojciech Celary, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Panie profesorze, dziękuję za bardzo ciekawe informacje, które był pan uprzejmy przekazać naszym słuchaczom. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam także jutro.
Również dziękuję. Do widzenia.
O godzinie 12:15. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.